Ikona ojcowstwo. Problem możliwości przedstawiania Boga Ojca na ikonach wydawał się być raz rozstrzygnięty w VIII wieku, kiedy na drugim soborze nicejskim za podstawę teologiczną dla malowania i kultu ikon uznano prawdę o wcieleniu. Malowanie zaś wizerunków Boga Ojca uznano za niepoprawne, gdyż sam Chrystus stwierdził, że Boga nikt nigdy nie widział. Jednak sam fakt, że sobór coś ogłosił, nie przesądził jeszcze o niczym. Czy to z pobożności, czy z ambicji artystycznych, ciągle malowano ikony Boga Ojca. Były one bardzo rzadkie, ale były. W 1551 roku na jednym z soborów kościoła rosyjskiego pojawiła się kwestia możliwości sporządzania ikon Boga Ojca. Ikona Trójcy Świętej, ukazującej się Abrahamowi pod postacią trzech aniołów, została zakwestionowana jako niepoprawna pod względem dogmatycznym i niedopuszczalna w kulcie. Na szczęście sobór odrzucił te oskarżenia i potwierdził ważność ikony. Spór wokół ikony Boga Ojca nie został jednak definitywnie rozstrzygnięty. 100 lat później sobór tego samego kościoła zdecydowanie odrzucił możliwość wykonania ikony Boga Ojca, czyniąc jeden wyjątek dla ikony Apokalipsy, w której dopuszczono możliwość tego wyobrażenia ze względu na występującą tam wizję starca odwiecznego dniami. Natomiast za niedopuszczalną została uznana inna ikona, dość rozpowszechniona i posiadająca już pewną tradycję. Była to ikona zwana Ojcowstwo. Pierwszy taki wizerunek to miniatura z XI wieku, znajdująca się w rękopisie Jana Klimaka przechowywanym w Bibliotece Watykańskiej. Jedna z najpiękniejszych zachowanych do dzisiaj ikon tego rodzaju została wykonana w Nowgorodzie. Zajmowała ona jedno z ważniejszych miejsc w ikonostasie. Bóg Ojciec ukazany jest jako zasiadający na tronie starzec. Obie ręce wznosi w geście błogosławieństwa. Ubrany jest w tunikę i chiton, podobnie jak przedstawia się na ikonach Chrystusa. Nimb, który otacza jego głowę, również namalowany jest tak, jak na ikonach Chrystusa. Składa się on z dwóch kwadratów, czerwonego oznaczającego boskość i ciemnego, granatowego lub zielonego, który symbolizuje mrok niepoznawalności. Na kolanach Ojca siedzi Syn Boży przedstawiony jako młodzieniec. Jego głowę także otacza nimb, ale tym razem jest to nimb z krzyżem w środku. Na piersi młodzieńczego Chrystusa spoczywa Duch Święty pod postacią gołębicy. Gołębica otoczona jest błękitną sferą i złotymi promieniami. Jezus trzyma tę sferę obiema rękami. Oznacza to, że Duch Święty objawia się w Synu i przez Syna. Mogłoby się wydawać, że nie ma powodu, aby odrzucać tego rodzaju przedstawienie Boga Ojca. Nie można jednak zapomnieć o tym, czym dla Kościoła prawosławnego jest ikona. Nie jest to po prostu ilustracja czy ozdoba. Każda ikona ma w niebie swój prototyp. Prototypem ikony Chrystusa jest sam Chrystus w rzeczywistości wcielenia. Bóg niemożliwy do namalowania w swym bóstwie stał się możliwy do przedstawienia na ikonach w swym ludzkim ciele. Skoro niewidzialne bóstwo stało się widzialnym ludzkim ciałem, może być przedstawiane na ikonach. Dla wizerunku Boga Ojca nie można dać takiego wyjaśnienia. Tymczasem w świątyniach prawosławnych można odnaleźć wizerunki Boga Ojca. Pojawiają się one na malowidłach ściennych i w ikonostasach, na ikonach takich jak Epifania, Bóg Zastępów, zasiadający na cherubach, zasiadający po prawicy. Prawosławny mnich i malarz ikon ojciec Grigorij Kruk tłumaczył tę zdumiewającą sprzeczność, nawiązując do starotestamentalnego zakazu sporządzania wszelkich wizerunków Boga. Zakaz sporządzania wizerunku Boga Ojca nie jest jego absolutną negacją. Przypomina raczej zasłonę, która wprawdzie nie pozwala światłu przedostać się na zewnątrz z całą jego mocą, lecz nie staje się także przyczyną całkowitej ciemności.